Witajcie! Mamy dzisiaj naprawdę ciekawy temat, korę mózgową. Przejrzymy wspólnie fragmenty pewnego opracowania naukowego.
Tak, spróbujemy wyciągnąć z niego to, co najważniejsze o jej budowie, funkcjach.
No właśnie, jak ona właściwie analizuje te wszystkie dane ze zmysłów? Jak kontroluje ruch? Jak w ogóle myślimy? To jest fascynujące.
Absolutnie. A ta kora nowa, czyli neokorteks, to chociaż tylko część mózgu, to jednak odpowiada za te nasze najbardziej złożone, no wiesz, funkcje poznawcze.
Podobno jej powierzchnia jest ogromna, jak pizza.
Coś w tym jest. Prawie 1000 cm2 w każdej półkuli, jakby ją rozłożyć. A tam miliardy, miliardy neuronów. To pokazuje skalę. Niesamowite. Dobrze, to zacznijmy od początku. Główne zadania kory. Materiały mówią: analiza zmysłowa, kontrola ruchu i te wyższe funkcje. Myślenie, planowanie. Tak, analiza emocji też.
Skupmy się na razie na tej analizie zmysłowej. Jak to działa? Jak kora przetwarza to, co do niej dociera? No więc źródła opisują to etapami. Najpierw sygnał leci do takich pierwotnych obszarów. One mówią: aha, coś z lewej stopy, czyli skąd? I to jest dotyk, czyli jaki rodzaj? Okej, czyli mamy lokalizację i typ bodźca. A co z interpretacją? Czy to tylko dotyk? Czy może uścisk? Ból? I tu właśnie wchodzą obszary wtórne. One już nadają znaczenie. Mówią: o, to jest mocny ucisk, może być groźny. Albo nie, to tylko delikatne muśnięcie. A potem jest jeszcze coś.
Tak, obszary trzeciorzędowe, one to wszystko integrują. Biorą dane z dotyku, wzroku, słuchu i tworzą z tego jeden spójny obraz świata. To, co my odbieramy jako, no, rzeczywistość, percept.
Ale co ciekawe, to nie jest chyba taka sztywna maszyna, prawda? Materiały mocno podkreślają plastyczność kory.
O tak, to kluczowa sprawa, plastyczność, czyli zdolność mózgu do zmian. Nawet do tego, że jedne obszary mogą przejąć funkcje innych, na przykład uszkodzonych po udarze.
To na tym opiera się rehabilitacja.
W dużej mierze tak. To oczywiście powolny proces, ale pokazuje niesamowitą zdolność adaptacji mózgu.
Zastanawiam się jednak, czy gdyby mózg był zbyt plastyczny, to nie byłoby chaosu? Świat musi być dla nas w miarę stabilny. No właśnie. I to jest ten słynny dylemat. Plastyczność kontra stabilność. Mózg musi jakoś znaleźć złoty środek. Zmieniać się, uczyć, adaptować, ale jednocześnie zachować pewną stałość, żebyśmy nie zwariowali. Czytałam też o tych eksperymentach Merezicha i Tauba na małpach. Pokazały chyba, jak bardzo doświadczenie, albo nawet jego brak, zmienia mózg fizycznie.
Dokładnie, te badania miały ogromny wpływ. Doprowadziły nawet do rozwoju konkretnych terapii, jak ta terapia wymuszonego ruchu, Constraint Induced Movement Therapy.
To wszystko się wiąże z mapami w mózgu, o których też jest mowa. Te mapy topograficzne.
Tak, najbardziej znana to ta mapa czuciowa, somatosensoryczna. Penfield ją opisał. Kojarzysz pewnie tego homunkulusa, taka postać z wielkimi rękami i ustami.
Tak, tak, bo te części ciała mają największą reprezentację w korze, prawda?
Zgadza się. Jak się stymuluje odpowiednie punkty na tej mapie, to człowiek czuje dotyk w konkretnym miejscu ciała. Albo rusza mięśniem, jeśli to mapa ruchowa.
A propos map i plastyczności, kończyny fantomowe. Materiały podają to jako przykład. Człowiek czuje rękę czy nogę, której już nie ma. Czasem to bardzo boli.
Tak, to fascynujące i często tragiczne zjawisko. Ramachandran, który to badał, sugerował właśnie, że to efekt reorganizacji kory. Obszary, które kiedyś odpowiadały za amputowaną kończynę, są jakby atakowane przez sąsiadów, na przykład obszary reprezentujące twarz.
I stąd te dziwne odczucia, na przykład czucie fantomowej ręki przy dotykaniu twarzy.
Dokładnie. A jego terapia lustrzana to genialny pomysł. Wykorzystuje wzrok, żeby dostarczyć mózgowi spójny sygnał. Patrz, ręka jest, rusza się, nic nie boli. To potrafi złagodzić ból. Są też inne dziwne przypadki, jak agnozja, człowiek widzi, ale nie rozpoznaje przedmiotów. Albo astereognozja, nie rozpoznaje dotykiem.
Albo ten eksperyment z gumową ręką.
O, tak. Niesamowite, jak łatwo można oszukać mózg, żeby poczuł gumową rękę jaką własną. Wystarczy synchronizować dotyk prawdziwej i sztucznej ręki. To pokazuje, jak bardzo nasze poczucie ciała jest, konstruktem. Przejdźmy może do ruchu. Tutaj kluczowa jest kora ruchowa pierwotna, MI. I te obszary przedruchowe, M2 i SM. MI ma podobną organizację do czuciowej, też taka mapa ciała.
Tak, sama to topowa. Konkretne części MI odpowiadają za ruch konkretnych mięśni. A M2 i SM?
One są jakby piętro wyżej. Planują ruchy, zwłaszcza te złożone, sekwencje ruchów, koordynują, przygotowują ciało.
Czyli MI wykonuje, a M2 i SM planują.
W dużym uproszczeniu, tak. MI to jakby żołnierze na froncie, a M2 SM to sztab generalny.
A teraz coś, co mnie naprawdę zaintrygowało. Jak mózg decyduje o kierunku ruchu? Sięgam po kubek, skąd mózg wie, żeby wysłać sygnał dokładnie w tę stronę.
Tu jest mowa o kodowaniu populacyjnym.
Tak, i to jest naprawdę rewolucyjna koncepcja. Bo okazuje się, że nie ma jednego neuronu dyktatora, który mówi: ręka, idź w prawo. To jak to działa?
Decyduje cała grupa, cała populacja neuronów. Każdy neuron w tej grupie ma jakiś swój ulubiony kierunek, w którym strzela najmocniej. Ale reaguje też na inne kierunki, tylko słabiej.
Czyli jakby głosują.
Można tak powiedzieć. Kierunek ruchu to wynik takiego uśrednionego głosowania całej tej populacji. Liczy się wypadkowa aktywność wielu, wielu komórek. To pięknie pokazuje, że mózg działa jako sieć. Funkcje nie siedzą w pojedynczych neuronach, tylko wyłaniają się ze współpracy.
Niesamowite. To też znaczy, że system jest pewnie bardziej odporny na uszkodzenia. Jak kilka neuronów wypadnie, to reszta nadal może działać.
Dokładnie. Jest pewna redundancja. Podsumowując, widzimy, że kora mózgowa to struktura niezwykle złożona, ale i dynamiczna. Od tej precyzyjnej analizy zmysłów, przez zdolność do zmian, do plastyczności, aż potem wyrafinowaną kontrolę ruchu.
Rzeczywiście. A zjawiska jak kończyny fantomowe, czy ten eksperyment z gumową ręką, one naprawdę dają do myślenia. Pokazują, jak elastyczne jest nasze poczucie ciała, nasze ja cielesne, jak bardzo jest to zależne od tego, co mózg akurat poskłada z dostępnych informacji.
To jest konstrukt, który mózg ciągle buduje i modyfikuje. I może z taką myślą zostawimy naszych słuchaczy. Skoro mózg potrafi tak elastycznie tworzyć i zmieniać mapę naszego ciała, reagując na doświadczenia, urazy, a nawet iluzje, to na ile prawdziwe jest to nasze codzienne poczucie bycia tu i teraz, w tym konkretnym ciele? Gdzie są granice naszego ja? Co to właściwie mówi o relacji umysłu i ciała? To pytanie pozostaje otwarte.